Jeśli chodzi o bitwę pod Grunwaldem z 15 lipca 1410 roku, no to należy przede wszystkim nam jako historykom wskazywać na przyczyny tej bitwy. To, że ona była, to wszyscy wiemy, ale należy postawić sobie głębsze pytanie, dlaczego się odbyła. No i tutaj możemy znaleźć dwie odpowiedzi. Pierwszą, to dość daleko idącą, to jest to, że kiedyś, kilkaset lat wcześniej, Mazowiecki sprowadził Krzyżaków do Polski. To jest taka przyczyna bardzo odległa. No ale oczywiście my już zajmiemy się samą Wielką Wojną, a przyczyną tej wielkiej wojny z zakonem krzyżackim, która toczyła się w latach 1409-1411, należy doszukiwać się przede wszystkim w ekspansji krzyżaków na tereny jeszcze pogańskiej Litwy, a następnie w Unii w Krewie, kiedy to Jogaila, czyli Wielki Książę Litewski, przyjął chrzest z rąk Polski, poślubił króla Polski, bo trzeba pamiętać, że Jadwiga nie była królową Polski, tylko była oficjalnie uznana królem Polski, czyli poślubił Jadwigę i stał się sam królem Polski i tym samym Litwa stała się krajem chrześcijańskim. W związku z czym no, krzyżacy tutaj tracili jak gdyby mandat do prowadzenia wypraw krzyżowych, co było im bardzo nie na rękę i stracili tak naprawdę podstawy swojego bytu tutaj nad Morzem Bałtyckim, a bardzo chcieli tego uniknąć. W związku z tym ta przyczyna konfliktu polsko-litewsko-krzyżackiego leżała właśnie w Unii w Krewie i w tym, że zakon bardzo nie chciał się z tych ziem, gdzie miał stworzoną dużą państwowość, bardzo nie chciał się po prostu wynosić. Jeśli chodzi o logistykę przygotowań wojsk polskich, to tutaj trzeba powiedzieć, że zarówno król polski Władysław Jagiełło, jak i Wielki Książę Litewski Witold stanęli absolutnie na wysokości zadania i przeprowadzili to no, w sposób, powiedziałbym, bardzo nowatorski jak na czasy średniowieczne, gdyż bardzo dobrze się logistycznie przygotowali. Trzeba pamiętać, że już przez całą zimę odbywały się w lasach Królestwa Polskiego wielkie łowy na zwierzynę. Następnie mięso było beczkowane, solone i przewożone do takiej, powiedziałbym, bazy logistycznej, która była założona w Płocku. I już wówczas, w grudniu bodajże, na zjeździe pomiędzy Władysławem Jagiełłą a książę litewskim Witoldem zostały ustalone bardzo szczegółowe plany tej kampanii wiosenno-letniej z roku 1410. Przede wszystkim postanowiono o czymś, co wówczas no, miało miejsce w starożytności, ale w średniowieczu było taktyką dość zapomnianą, czyli budowę mostu pontonowego przez Wisłę, którą zlecono do wykonania w grudniu i przez całą wiosnę most ten był robiony, a następnie już na początku lipca był przywieziony z Płocka, zmontowany i umożliwił ogromne zaskoczenie strony krzyżackiej, czyli przez 3 dni cała armia polsko-litewska przerzuciła się razem z taborami przez Wisłę i wkroczyła bezpośrednio na teren państwa krzyżackiego. Było to ogromne zaskoczenie dla wielkiego mistrza, który absolutnie nie spodziewał się takiego manewru. Natomiast jeśli chodzi o sam przebieg bitwy pod Grunwaldem, samego starcia z 15 lipca 1410, to wielki polski historyk profesor Kern powiedział kiedyś, że wiemy o tej bitwie 3 rzeczy. To, że się odbyła, to, że odbyła się 15 lipca i to, że zwycięstwo odniosły wojska Unii Jagiellońskiej. A reszta to są tak naprawdę tylko hipotezy. Bo my musimy pamiętać dzisiaj, badając bitwę pod Grunwaldem, że mamy doskonale zachowany przekaz, opis tej bitwy autorstwa ojca historiografii polskiej, czyli Jana Długosza, ale też trzeba pamiętać tutaj o pewnych brakach tej jego narracji, jego relacji. Po pierwsze, Jan Długosz urodził się w roku 1415, 5 lat po bitwie, a zatem nigdy nie mógł być świadkiem naocznym tych wydarzeń. Druga rzecz taka, że nie był rycerzem, tylko był duchownym, w związku z czym w swojej relacji, w swoim opisie kładł naciski nie na te rzeczy, na które my jako historycy wojskowości chcielibyśmy dzisiaj poznać, chcielibyśmy dzisiaj odkryć. Ale wreszcie na plus dla Jana Długosza jest to, że miał rzeczywiście relacje naocznych świadków i to bardzo dobre relacje, bo jego ojciec, Jan Długosz senior, walczył pod Grunwaldem jako rycerz i zresztą zasłużył się bardzo, ponieważ został potem hojnie obdarowany ziemią przez króla Władysława Jagiełłę. Miał wreszcie relacje od no, żyjących uczestników bitwy, w tym od kanclerza Mikołaja Trąby, który był przy boku króla. Poza tym od wielu, wielu, wielu innych rycerzy, dlatego że to wydarzenie, ta wielka bitwa pod Grunwaldem tak zapisała się w pamięci weteranów tej bitwy, że no, przez całe życie opowiadali oni o tym jako swój największy sukces. No, ale też trzeba pamiętać, jak to każdy wędkarz idzie i mówi, że potem była taka wielka ryba, pokazuje, a ta ryba w wcale nie była taka wielka, że te relacje z biegiem lat no, uległy pewnej mitologizacji. Też nie były do końca wiarygodne. Także to jest podstawowe źródło, które mamy do dyspozycji. Jest też bardzo dobra, ale bardzo krótka tak zwana kronika konfliktu, napisana przez anonimowego autora, prawdopodobnie właśnie podkanclerzego Mikołaja Trąbę, który wtedy jako przyboczny był w bezpośrednim otoczeniu króla. To jest dobra kronika, dobry opis bitwy, różniący się w szczegółach od opisu Jana Długosza, ale niestety jest to skrócona wersja, pełna wersja niestety zaginiona. Natomiast źródła pochodzące ze strony krzyżackiej są dla historyków dzisiaj mało wartościowe. Dużo oczywiście wnoszą do poznania samej tej bitwy nasze badania archeologiczne, które od lat prowadzimy w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, ponieważ co roku znajdujemy bardzo dużo artefaktów po tej bitwie. To są zazwyczaj drobne przedmioty, to są groty od strzał, to są bełty od kusz, to są fragmenty takie jak na przykład zapony od płaszczy krzyżackich, ale nagromadzenie, ponieważ każde znalezisko jest ściśle określone w terenie za pomocą sygnału GPS, prowadzone przez lata badania pozwoliły nam na wytyczenie poprzez nagromadzenie artefaktów w odpowiednich miejscach, wytyczenie faktycznych miejsc starcia. I tutaj już możemy sobie śmiało powiedzieć, że wbrew temu, co przez dziesięciolecia powtarzała historiografia polska za profesorem Kuczyńskim, ta bitwa nie odbyła się na linii Stembark-Łodwigowo, tylko możemy potwierdzić hipotezę żyjącego jeszcze i przyjeżdżającego do nas, do muzeum, często goszczącego szwedzkiego historyka, najwybitniejszego obecnie znawcy Grunwaldu, profesora Svena Ekdala, że ta bitwa odbyła się w nieco innym miejscu, czyli bardziej w kierunku wsi Grunwald. To są oczywiście niewielkie różnice z naszego punktu widzenia, różnice kilku kilometrów, ale jednak dla historyków badających dzieje samej bitwy pod Grunwaldem, samego starcia, są one niezwykle istotne. My do końca dzisiaj tego nie wiemy, znamy to jedynie z przekazów historycznych, bo pamiętajmy, że no, ziemia zmienia się, jej ukształtowanie zmienia się przez lata, chociażby przez użytkowanie rolne. Te tereny są do dzisiaj użytkowane rolniczo, tereny samego starcia bitwy pod Grunwaldem. Na pewno miejsce było dogodne, ponieważ był to teren niezalesiony, był to teren otwarty. W związku z czym na tym terenie otwartym mogły ustawić się chorągwie w szykach kolumnowo-klinowych i mogły po prostu atakować kopiami i zderzyć się. No, na terenie zalesionym byłoby to absolutnie niemożliwe, stoczenie takiej bitwy. Więc miejsce było dogodne do rozwinięcia chorągwi, do rozwinięcia szyków dla obydwu stron. Jeśli chodzi o przekazanie dwóch nagich mieczy, jest to absolutnie prawda historyczna i fakt, który miał miejsce przed bitwą, szeroko opisywany i szeroko komentowany. To były miecze przekazane, zarówno miecz jeden był przekazany samemu królowi, a drugi miecz był przekazany wielkiemu księciu litewskiemu Witoldowi. I to tam trzeba pamiętać, że to nie przekazali bezpośrednio sami krzyżacy, tylko jeden z heroldów, który przyniósł ten miecz, był heroldem księcia pomorskiego, natomiast drugi był heroldem króla węgierskiego. To oni przynieśli te dwa nagie miecze. Różnie to jest interpretowane w historiografii. Jan Długosz oburza się na pychę i na butę krzyżaków, którzy w ten sposób pokazywali jak gdyby niższość wojsk Władysława Jagiełły, tchórzliwość przed wystąpieniem do bitwy, ale z kolei inni historycy potwierdzają, że tego typu rycerskie wezwanie do walki miało swój odpowiednik i analogię w bitwach, które były toczone na zachodzie Europy, czyli było to takie rycerskie wyzwanie na pojedynek. Jest to oczywiście prawda, te miecze istniały i być może istnieją do dzisiaj, bo one były przechowywane jako niemalże relikwie aż do połowy XIX wieku w Polsce. Natomiast po powstaniu styczniowym one zostały zarekwirowane przez Rosjan i wywiezione w głąb Rosji i tam ślad po nich się urywa. Być może gdzieś leżą w magazynach muzealnych, może w Petersburgu, może w Moskwie, opisane jako dwa średniowieczne miecze. Niestety były prowadzone kiedyś próby, kiedy jeszcze stosunki polsko-rosyjskie nie były tak napięte jak obecnie i funkcjonowała komisja do spraw trudnych, taka wspólna polsko-rosyjska. Były próby wpisania kwestii odzyskania tych dwóch mieczy na agendę tej komisji, no ale ostatecznie do tego nie doszło. Także ja osobiście, jako dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, jestem przekonany, że te dwa miecze przetrwały zawieruchy wojenne, zostały wywiezione w głąb Rosji i że Rosjanie je do dzisiaj mają. Wojska polsko-litewskie no, znalazły pewien lasek, którym mogły się schronić przed tym lipcowym słońcem. Natomiast trzeba pamiętać, że no, aż tak bardzo istotne istotne to dla przebiegu samego starcia nie było, ponieważ no ja sam miałem niejednokrotnie na sobie taką zbroję wykonaną ściśle według wzorów średniowiecznych i ta zbroja z pełnym wyposażeniem, z hełmem waży około 30 kg, w związku z czym no to nie jest aż taki duży ciężar. 30 kg to profesor Nadolski już robił porównania, że tyle ważyło wyposażenie polskiego żołnierza w roku 1939. Także też tutaj nie mówmy o tym, że schowanie się w lesie, schowanie się w cieniu oczywiście było przydatne, natomiast no, absolutnie nie przesądziło ono o wyniku bitwy. Inscenizacja odbędzie się w sobotę o godzinie 15. Serdecznie zapraszamy wszystkich. No, jest to już tradycja, która ma no, też swoją historię, swoje różne koleje losy. Można by napisać na ten temat książkę, ponieważ odbywa się ona po raz 26. Także my tutaj jesteśmy już zaprawieni w bojach. O, inscenizacja odbywa się po raz 26, a dla mnie osobiście jako organizatora po raz 16. Także to ma no, wymiar już nie tylko ogólnopolski, nie tylko polsko-litewski, nie tylko polsko-litewsko-niemiecki w tym momencie, bo i rycerze z Niemiec przyjeżdżają i odgrywają krzyżaków, którzy w odpowiednim momencie udają martwych, ale też wymiar ogólnoeuropejski, bo mamy gości z całej Europy, a czasem nawet i z całego świata.